Rozdział drugi. Nie sposób było się zamartwiać, lecąc z wiejącym od rufy wiatrem w bezchmurną, piękną noc. Jasne czerwienie i oranże zachodzącego słońca przyniosły kres przekomarzaniom Mika i Nila i zapadła upragniona cisza. Stolica Leracji, Belton, będąca siedzibą Akademii, potrafiła zaskakiwać wspaniałymi zachodami słońca, zawsze jednak skażone były tam dymem i parą. Tajen wyczuwał tworzącą się przed aerowozem falę dziobową. W przeciwieństwie do fali na wodzie, fala w powietrzu tworzyła się nie przez rozsuwanie substancji, lecz przez jej usuwanie. W tym wypadku tą substancją była magia. Pozostawał po niej cień w postaci sadzy, który wlókł się za nimi jak dym. Sadzę trudno było opisać komuś, kto nie potrafił jej wyczuć. To po prostu był brak magii, który posiadał fakturę, gdy był świeży, jak gdyby po magii zostawał osad. Sadza także potrafiła się poruszać, kurczyła się, gdy magia zwolna wypełniała pustkę. Gdy Tajen ponownie zaczerpnął magii, by napędzić śmigła i ogrzać powietrze w kapsule, z przyjemnością skorzystał z możliwości nieograniczonego korzystania z mocy. Pomyślał, że to miłe uczucie, fizycznie jednak nie było przyjemne. To bardziej jak dreszczyk, gdy wszystko, co się robi, układa się ściśle zgodnie z planem, pomyślał. Jak satysfakcja odczuwana, gdy konstruował żuczka i inne mechaniczne drobiazgi, które potem sprzedawał, by dofinansować swoją edukację. Choć kierowanie aerowozem nie było skomplikowane, wymagało skupienia. Tajen wiedział, że to jego magiczne zdolności zagwarantowały mu miejsce w tej ekspedycji, bo dzięki nim profesor Kirlaker nie musiał sam sterować aerowozem. Robi się chłodno, rzucił Drem. Służący Kirlakera już wcześniej przeszukał bagaże, uważając, by nic nie spadło z pokładu, i wydobył z nich lotnicze kurtki, kaptury, szaliki i rękawiczki. Tajen z ulgą przyjął fakt, że jego bagaż znajduje się wśród stosu innych i nie zostawiono go w pośpiechu w czasie opuszczania Mejlantu. Ktoś dotknął jego ramienia. Podniósł więc wzrok i ujrzał profesora, który kiwnął do niego głową. Odpocznij, Tajenie. Posteruję dalej do Palgi. Tajen przestał pobierać magię, wstał i trzymając się dla równowagi sznurowej poręczy, obszedł Kirlakera, żeby ten mógł zająć miejsce za sterem. Przystanął, zastanawiając się, czy nie spytać profesora, dlaczego pozwolił mu na wykopaliska w miejscu, które budziło sprzeciw mieszkańców Mejlantu, ale nie odezwał się. Znał odpowiedź. Kirlaker nie dbał o uczucia czy tradycje Mejlantczyków. Akademia oczekiwała, że profesor i jego studenci przywiozą skarby i to było dla niego ważniejsze. Pod każdym innym względem Tajen podziwiał tego człowieka i chciał być do niego podobny, ale przy okazji tej podróży dostrzegł także wady profesora. Właściwie to każdy miał wady. On sam zapewne też miał kilka. Miko zawsze mu powtarzał, że jest taki poprawny w swoim zachowaniu, że aż nudny. Ale to nie znaczyło, że jego czy Kirlakera nie dało się lubić, a przynajmniej taką miał nadzieję. Miko i Nil usadowili się z nogami dyndającymi swobodnie poza pokładem w jego środkowym, najszerszym miejscu. Drem zaś przysiadł po przeciwnej stronie dla zachowania równowagi. Był zaskakująco gibki jak na swój wiek. Tajen zajął miejsce po tej samej stronie co służący, ale w pewnej odległości od niego, po czym zdjął rękawiczki, wepchnął je do kieszeni kurtki i wyjął z torby książkę. Wciąż była ciepła. Może wcześniej tylko mu się wydawało, a teraz po prostu oddawała ciepło, które dostała od Tajena, gdy przyciskał torbę do swojego boku. W ciągu ostatnich godzin niemal przekonał samego siebie, że tylko wyobraził sobie rozmowę z książką. Miał jednak nadzieję, że było inaczej. Powinien oddać ją teraz Kirlejkerowi, ale profesor był zajęty, a Tajen chciał najpierw dokładnie ustalić, co znalazł. Tajenie, odezwał się Neil. Miko mówi, że znalazłeś sarkofag w tym grobowcu. Był w nim jakiś skarb? Tajen spojrzał na książkę. Nie było. Usłyszał swoją odpowiedź. Żadnej biżuterii, żadnych błyskotek jak te, które znaleźliśmy w tamtych jaskiniach? Nie, nic z tych rzeczy. Nieboszczyk musiał być biednym człowiekiem. Wieko trumny nie było nawet rzeźbione. Nikt nie chowa biedaków w kamiennych trumnach. Widocznie ktoś się tam włamał. To musi być irytujące, zwłaszcza, że straciłeś tyle czasu na ustalenie lokalizacji tego grobowca. W takim razie to musieli być bardzo taktowni rabusie. Odparował Tajen, pozwalając, by w jego głosie zabrzmiała odrobina poirytowania. Położyli Wieko z powrotem na trumnie. Miko roześmiał się. Raczej mieli poczucie humoru, albo bali się, że trup będzie ich ścigał, jeśli tego nie zrobią. Tajen pokręcił głową. Na ścianach były ciekawe rysunki. Jeśli kiedykolwiek tam wrócę... Nie wiem, czy ktokolwiek tam wróci w najbliższym czasie. Mejlandczycy próbowali nas zabić. Tajen potrząsnął głową. Akademia sobie z tym poradzi. Poza tym, jeśli tylko przerysuję malowidła i niczego ze sobą nie zabiorę, to może wieśniacy nie będą się sprzeciwiali. Niczego nie zabierzesz? Może kiedy zostaniesz bogaty i sam będziesz opłacał swoje ekspedycje? Sądząc po tonie Nila, przyjaciel nie spodziewał się, że Tajen kiedykolwiek będzie bogaty. On nie ma z tym problemu. Jest głupi jak but, ale rodzinę ma tak bogatą i wpływową, że zda bez względu na to, jakie będzie miał oceny i jak będzie się starał. Mimo wszystko Nil szczerze interesował się historią i przykładał się do nauki. Uwielbiał sławnych badaczy i postanowił sobie, że porozmawia z którymś z nich, jeśli będzie miał okazję. Tajen z westchnieniem otworzył książkę. Było już za ciemno, żeby dobrze widzieć kartki, stworzył więc maleńki płomień i zawiesił go w powietrzu nad dłońmi. Stworzenie płomienia wymagało poruszenia drobinek powietrza tak szybko, żeby się rozgrzały i zaczęły spalać. Zmniejszenie go do takich rozmiarów wymagało koncentracji, ale podobnie jak przy powtarzaniu tanecznych kroków, kiedy już raz się udało, można było skupić się na czymś innym. Przekartkował książkę i z rozczarowaniem stwierdził, że słowa, które pojawiły się w niej wcześniej, zniknęły. Pokręcił głową i już miał ją zamknąć, gdy dostrzegł formujący się rząd liter, coraz dłuższy i zawijający się na stronie. Otworzył książkę szerzej. Skłamałeś. Przecież znalazłeś mnie. Zamrugał, ale słowa nie zniknęły. Nie mieścisz się w ich kategorii skarbów. Ale chwileczkę. Skąd wiesz? Nie otwierałem cię. Wystarczy, że ktoś mnie dotyka. Mogę wtedy połączyć się z umysłem tej osoby. Potrafisz czytać w moich myślach? Tak, inaczej skąd bym wiedziała, jak zapisywać słowa w twoim języku? Czy potrafisz coś w tych myślach zmienić? Nie. Mam nadzieję, że nie kłamałaś, twierdząc, że nie potrafisz kłamać. Nie kłamałam. Poza tym jestem wobec ciebie otwarta w takim samym stopniu, w jakim ty wobec mnie. Muszę przekazać ci każdą informację, o którą mnie poprosisz. Ale oczywiście najpierw musisz wiedzieć, że taka informacja istnieje i że jest we mnie zawarta. Tajen zmarszczył brwi. Czułem, że jest jakaś cena za to, że ciebie używam. Jak to bywa ze wszystkimi magicznymi przedmiotami. W ten sposób szybko zdobywam prawdziwe informacje. W takim razie ja lepiej na tym wychodzę. Możesz posiadać znacznie szerszą wiedzę ode mnie, choć wszystko zależy od tego, jaką wiedzę mieli twoi poprzedni posiadacze. Co w takim razie możesz mi powiedzieć? Studiujesz historię i magię. Oczywiście nie powiem ci nic na temat ostatnich 600 lat, bo spędziłam je w grobowcu. Istniałam jednak już wiele wieków wcześniej. Byłam własnością wielkich magów, historyków, ale i filozofów, astronomów, naukowców, uzdrowicieli i strategów. Serce przyspieszyło Tajenowi w piersi. O ile łatwiej byłoby zdobywać wiedzę i robić wrażenie na nauczycielach, gdyby miał do dyspozycji taką książkę, nie musiałby już przesiadywać w bibliotece i uczyć się do późna. A przynajmniej nie tak często. Vella posiadała wiedzę sprzed przynajmniej 600 lat, a od tego czasu wiele się zmieniło. W rozumowaniu i nauce doszło do wielkiej rewolucji. Książka mogła być pełna błędów. Przecież zbierała wiedzę od ludzi, a ludzie, nawet sławni i błyskotliwi, popełniali błędy i udowadniano im pomyłki. Z drugiej strony jednak, gdyby członkowie Akademii mylili się w jakiejś kwestii, to nie mógłby wykorzystać książki, żeby ich przekonać. Przede wszystkim nigdy nie zaakceptują pojedynczego źródła informacji, choćby nie wiadomo, jak było wybitne. Nie potraktowaliby jej jako dowód na cokolwiek, dopóki nie ustaliliby, na ile jest dokładna. A potem stwierdziliby, że można ją wykorzystać do ważniejszych celów niż zaspokojenie ciekawości studenta albo pójście na skróty w jego kształceniu. Twoi przyjaciele i nauczyciel zachowują niektóre odkrycia dla siebie. Dlaczego ty nie miałbyś zatrzymać mnie? Tajen spojrzał na profesora. Wysokiego i szczupłego Kirlejkera z krótko przyciętymi włosami i modnie podkręconym wąsem podziwiali zarówno studenci, jak i współpracownicy. Dzięki swoim przygodom zyskał szacunek w środowisku akademickim i miał na podorędziu wiele opowieści, którymi mógł czarować i imponować. Kobiety go adorowały, a mężczyźni mu zazdrościli. Był idealną reklamą zachęcającą do studiowania w akademii. Tajen wiedział jednak, że Kirlejker nie jest taki, jakim przedstawiały go krążące o nim legendy. Cynicznie podchodził do swojego zawodu i płynących z niego korzyści dla świata, jak gdyby stracił ciekawość i zachwyt, które pierwotnie przyciągnęły go do archeologii. Teraz przejmował się chyba tylko odnajdowaniem przedmiotów, które mógłby sprzedać lub dzięki którym mógłby zaimponować innym. Nie chcę być taki jak on, powiedział do Velli. A gdybym cię zatrzymał, pozbawiłbym Akademię niepowtarzalnego i prawdopodobnie istotnego odkrycia. Musisz zrobić to, co uznasz za słuszne. Tajen odwrócił wzrok od kartek. Zrobiło się już zupełnie ciemno. Niebo było usiane gwiazdami. Z dala od blasków i smogu dużego miasta były takie błyszczące i liczne. W dole przed nimi widać było już nie niebiańskie, lecz ziemskie linie i skupiska świateł. Miasteczko Palge. Ocenił, że dotrą tam za jakąś godzinę. Książka, Vella, nawiązała z nim kontakt w myślach już dwukrotnie. Czyżby już wszystko o nim wiedziała? Jeśli tak, to każdy, kto weźmie ją do rąk, także będzie mógł się tego dowiedzieć. Wystarczy tylko ją zapytać. Przyznała, że musi przekazać każdą informację, którą zawiera, każdemu, kto o to poprosi. Ale co takiego miał do ukrycia? Nic na tyle ważnego, żeby musiał używać książki ostrożnie. Nic, dlaczego nie byłoby warto zaryzykować, że inni dowiedzą się o jego wstydliwych sekretach i będą mu z tego powodu dokuczać. Nic, czego nie zamieniłby na wiedzę gromadzoną od wieków przez wielkich ludzi, będących właścicielami książki. Choćby przez wielkich magów, o których wspomniała. I przez samego Roporiena. Spojrzał z powrotem na kartkę. Minie jeszcze kilka dni, zanim dotrze do Akademii. Może wybaczę mu, jeśli przez ten czas ją zatrzyma. Kirlejker może przecież nie mieć czasu, żeby dokładnie jej się przyjrzeć w podróży. Tymczasem Tajen równie dobrze może jak najwięcej się od niej dowiedzieć. Wiesz o wszystkim, co robił Roporien? Nie. Roporien zdawał sobie sprawę, że jeśli mam być solidnym źródłem wiedzy, muszę mieć dostęp do umysłów ludzi, którzy trzymają mnie w dłoniach, ale sam miał tajemnice, których ujawnienia nie chciał ryzykować. Dlatego nie tknął mnie po tym, jak mnie stworzył. Kazał innym zadawać mi pytania, choć nieczęsto musiał to robić.
Bo wiedział już wszystko, co można było wiedzieć?
Nie. Bo silniejszy mag może czytać w myślach słabszego, a Roporien był najpotężniejszym z magów, więc nie potrzebował mnie, by zaglądać w umysły innych. Większość z tych, od których chciał wydobyć informacje, nie próbowała mu ich odmawiać. Przekazywali je z podziwu lub ze strachu. W głowie Tajena zawirowało, gdy pomyślał o magach, którzy potrafili zaglądać w ludzkie umysły. Musieli być naprawdę potężni. Ale po co Roporien stworzył książkę, której nie mógł używać? Ależ on wcale nie musiał mnie dotykać, żeby mnie używać. Każąc dotykać mnie innym, mógł ich uczyć i przekazywać wiedzę dalej. To niezwykle szlachetne jak na człowieka pokroju Roporiena. Robił to dla własnych korzyści. Byłam narzędziem, dzięki któremu uczył swoich wojowników sztuki wojennej, pokazywał swoim sługom, jak we wszystkim być najlepszym i inspirował twórców i artystów, by potem korzystać z magii zrodzonej z ich dzieł. Magii zrodzonej z ich dzieł? Chwileczkę. Mówisz, że... Chyba nie... Że ich kreatywność rodziła magię? Ależ tak. Tajen wpatrywał się w kartkę z konsternacją. To zabobony.
Wcale nie.
Zdecydowanie tak. To mit obalony przez najwybitniejsze umysły tego wieku. Jak go obalono? Poczuł ukłucie irytacji, gdy zdał sobie sprawę, że nie wie. Będę musiał się dowiedzieć. Istnieją zapisy na ten temat, ale... Możliwe, że po prostu nie udowodniono, że to prawda, a nie stwierdzono, że tak nie jest. A zatem musielibyście w to uwierzyć, gdyby ktoś to udowodnił? Oczywiście, ale wątpię, czy komukolwiek by się to udało. Odrzucanie prymitywnych przekonań i obaw oraz wiara wyłącznie w to, co można udowodnić, wprowadziły nas we współczesne czasy oświecenia. Gromadzenie i badanie dowodów oraz kierowanie się rozsądkiem doprowadziło do wielu wspaniałych odkryć i wynalazków, które zmieniły ludzkie losy na lepsze. Masz na myśli na przykład ten aerowóz? Tak, aerowozy i aeropowozy, szynoślizgi i parowce, maszyny, które produkują wyroby szybciej niż kiedykolwiek, na przykład krosna, które tkają szybciej niż 20 tkaczy naraz, czy maszyny, które drukują tysiące kopii książek w ciągu kilku dni. Tajen uśmiechnął się na myśl o wszystkim, co zmieniło się na świecie od czasów, w których ostatnio żyła. Co by powiedziała na temat postępu ludzkości, zwłaszcza w ciągu ostatniego stulecia? Z pewnością byłaby pod wrażeniem. Przepełniło go uczucie przypominające dumę i nagle zyskał kolejny powód, by nie przekazywać jej jeszcze Kirlejkerowi i Akademii. Musi się dowiedzieć, jak zmienił się świat. Musi zaktualizować swoją wiedzę. Musi jej to przekazać, zanim ją odda. Przecież skoro wciąż wierzyła w przesądy, to Akademia może oświadczyć, że jest źródłem nie tylko niedokładnym, ale i niebezpiecznym. Znajomy, niepokojący ucisk w żołądku uświadomił mu, że aerowóz zaczyna się zniżać. Tajen podniósł więc wzrok. Palga była już znacznie bliżej. zamknął książkę i wsunął ją do torby, którą wciąż, od czasu ucieczki przed Mejlandczykami, miał przewieszoną przez pierś, po czym pozwolił, by płomień zgasł. Kiedy jednak zwolna schodzili w kierunku małego miasteczka, myśli Tajena wypełniała przede wszystkim Vella. Podejrzewam, że raczej nie będzie rzetelnym źródłem wiedzy, skoro ominęło ją ostatnich 600 lat postępu i nie wie nic poza tym, co wiedzieli ludzie, z którymi miała kontakt. A jednak dzięki temu stanowi fascynujące narzędzie, które pozwala spojrzeć w przeszłość. W zamian za to, czego mnie nauczy, sprawiedliwie będzie przekazać jej wiedzę, do której przyjęcia została stworzona. Akademię będzie interesowało wyłącznie to, co może od niej dostać, dlatego muszę to zrobić, zanim ją oddam. Lądowisko w Paldze, podobnie jak w większości miast, leżało na obrzeżach, na otwartej przestrzeni przy głównej drodze. Na trawie spoczywały jeszcze dwa aerowozy, których stygnące kapsuły starannie przyczepiono do pokładów. Gdy Kirlejker opuszczał aerowóz na ziemię, Tajen przeszedł naprzód po linę dziobową, Drem zaś zanurkował pod relingiem gotowy do zeskoku. Nil chwycił linę rufową, a Miko został z tyłu. To statek Goela, prawda? Odezwał się Miko, gdy mijali aerowozy, które wylądowały wcześniej. Z pewnością, Kirlejker zachichotał. Miejmy nadzieję, że przybył niedawno, bo inaczej w zajeździe pod kotwicą nie będzie już porządnego mroczniaka. Gotowi? Drem i Miko przytaknęli energicznie. Skaczcie! Zakomenderował profesor. Gdy zeskoczyli na ziemię, opadający aerowóz nagle zwolnił i przy mniejszym obciążeniu z powrotem zaczął się unosić. Kirlejker spojrzał w górę na kapsułę. Uniosły się klapy, przez które zaczęło się wydostawać gorące powietrze. Wznoszenie stało się wolniejsze, a potem aerowóz znowu powędrował w dół. Liny! Tajen rzucił linę dziobową Dremowi, który złapał ją i naciągnął. Stanowili już zgrany zespół, lądowali bowiem wiele razy w czasie tej ekspedycji. Gdy pokład opadł na ziemię, Tajen zrzucił kołek z zawleczką i za pomocą magii wbił go w podłoże. Drem przeciągnął linę przez zawleczkę, Tajen zaś pobiegł na tył pokładu, by Miko zrobił to samo z drugą liną. Gdy statek został zabezpieczony, Kirlejker, Nil i Tajen mogli zejść na ziemię. Profesor zajął się organizacją transportu do hotelu akademickiego, Drem zaś odwiązywał bagaże. To, co trzeba zamknąć na pokładzie, odłóżcie na prawo, a to, co zabieracie do hotelu, na lewo. Powiedział, gdy podniósł pierwszy pakunek. Na lewo, rzekł Miko. A potem, gdy służący przebierał wśród bagaży, dodał jeszcze: pośpiesz się, Dremie. Govella nie było przez rok. Ma co opowiadać. Śpieszę się jak mogę, młody Miko, odparł Drem. Przed nami jeszcze wiele godzin, zanim Goel pozwoli nam pójść spać o jakiejś absurdalnie późnej porze. Profesor na pewno zezwoli ci położyć się do łóżka znacznie wcześniej, powiedział Tajen. Ktoś z nas musi być na tyle przytomny, żeby poderwać to z ziemi jutro rano. Chyba raczej jutro po południu, mruknął Drem. Nim uporządkowali pokład, kapsuła ostygła na tyle, by dało się przywiązać ją z boku. Podjechał do nich powóz do wynajęcia. Kirlejker zaś wytargował rozsądną cenę za przejazd. Tajen pomógł Dremowi zapakować bagaże na pokład aerowozu. Służący zamknął włas na klucz, a potem wszyscy chwycili swoje torby i ruszyli do powozu. Kirlejker uśmiechał się, gdy wsiadali. Nie może się doczekać wieści od swojego przyjaciela i rywala, pomyślał Tajen. Ciekawe. Może znowu powinien włożyć Vellę pod koszulę. Mogłaby dowiedzieć się czegoś z historii, które dwaj archeolodzy dzisiaj opowiedzą.